mieszczęście po pracach i przyszliście na to miejsce, aby słuchać Bożego Słowa. To jest niesamowita łaska, że możemy przyjść i mieć społeczność tutaj z sobą, ale przede wszystkim z Jezusem Chrystusem, któremu zawdzięczamy wszystko, bo bez Jezusa nasze życie byłoby marne. Ostatnio żeśmy dużo zjastowali, mówili na temat uczniostwa, na temat służby. Brat Mariusz mówił, żebyśmy byli od siebie zależni. Pamiętacie to zwiastowanie brata Mariusza? A więc to wszystko nas ma budować, motywować do tego, żeby nasze życie było jeszcze lepsze i wspanialsze. Moim zwiastowaniem dzisiaj zatytułowałem: czy mogę liczyć na Ciebie, bracie? Czy mogę liczyć na Ciebie, siostro? Czy mogę liczyć na Ciebie? Ostatnio byliśmy na konferencji w Lesznie i powiem Wam, że tematem było zapomniana sztuka uczniostwa. I bracia usługiwali przez cały dzień, całą sobotę. I naprawdę mogliśmy być zbudowani, mogliśmy być zmotywowani. Ja tak sceptycznie patrzyłem do tego wyjazdu, ale w którymś momencie, nie wiem skąd, przyszły mi takie myśli, że łatwo jest dać Bogu dziesięcinę z naszych pieniężną, z naszych zasobów, ale czy łatwo jest dać nam dziesięcinę z czasu? I tak sobie pomyślałem, dlaczego nie mam jednej soboty poświęcić na społeczność z Bogiem? Dlaczego nie mam poświęcić tego czasu, aby odpocząć u stóp Pana Jezusa, słuchając Jego słowa? Bracia mówili podstawowe rzeczy. Przede wszystkim czas, jaki masz dla Boga. To nie nabożeństwo, ale czas, taka indywidualna społeczność z Bogiem. I wiecie, że trochę niezadowolony, dlatego że bracia przyjechali z RPA, podobnież leci się około 20 kilka godzin. I oni tutaj przylecieli na 4 dni. I tak sobie pomyślałem, szkoda, że tak ludzie nie doceniają łaski takich nauczycieli czy takich sług Bożych w takim właśnie temacie. Bo temat uczniostwa to jest ewangelizacja, to jest coś, do czego Kościół, do czego my jako ludzie zostaliśmy powołani czy zobowiązani do tego, aby nieść dobrą nowinę. Mało osób, mało zainteresowania. Chyba to jest symptom czasów ostatecznych. Też oni mówili na temat czasu, gdzie należy poświęcić drugiemu człowiekowi. Relacja. Bardzo szeroko to było o tym mówione. Też było mówione na temat dyscypliny. Jako chrześcijanin mamy być zdyscyplinowani. Powinienem wstać rano i się pomodlić, przeczytać słowo, mieć cichy czas, żeby mój dzień był zdyscyplinowany, żeby to nie było zmarnowanie czasu, to nie było jakieś tylko takie życie sobie na luzie. I powiem Wam tak, że między innymi to, jeszcze bardziej mnie zmotywowało do tego, żeby przygotować dzisiejsze słowo. Jeden z tych usługujących powiedział oto taką rzecz. Mówił o zborze w Lesznie. Zbór w Lesznie jest taki duży, liczebnie tak jak nasz. I powiedział w ten sposób, że gdyby w jednym dniu nawróciło się w Lesznie, a ja powiem, gdyby nawróciło się w Chodzieży 25 osób, czy jesteśmy w stanie się nimi zająć? Czy jesteśmy w stanie im poświęcić czas? Ja nie mówię tylko o nabożeństwie, bo każdy sobie może pomyśleć w ten sposób. Przyszliby ci 25 i byśmy powiedzieli tak, przyjdźcie w niedzielę, w czwartek i we wtorek, jak macie czas i to jest wszystko. Ale, nie, ale to jest wszystko za mało. I chciałbym, żebyście otworzyli list świętego Pawła do Filemona. Znacie takiego człowieka jak Filemon? To otwórzcie wasze Biblię. Jak już macie otwarte. List do Filemona. Myślałem, że Ania pyta, który rozdział. Tak. Apostoł Paweł, będąc w więzieniu, napisał list do Filemona. Któż to taki Filemon? Któż to taki Filemon? Apostoł Paweł, pisząc do niego list, miał jakąś sprawę, miał coś, co chciał z Filemonem załatwić. I kiedy zaczynasz czytać ten list, jakby otwiera się charakterystyka, otwiera się osoba Filemona. Kto to jest Filemon? I ja wypisałem sobie 5 rzeczy, które reprezentuje Filemon. Po pierwsze czytamy, że apostoł więzień, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego. Po pierwsze, apostoł Paweł wypowiada się o swoim towarzyszu, o swoim bracie jako współpracownik. Jako współpracownik. Jesteśmy w kościele, współpracujemy. Siostra Jagoda współpracuje ze mną. Ja współpracuję z bratem Krzysztofem. Współpracujemy. Jesteśmy razem, mamy wspólny cel. A więc mógł śmiało apostoł Paweł napisać mój współpracowniku. To było po pierwsze. Po drugie, drugi werset. I do Api, siostry, i do Archipa, współbojownika naszego, i do zboru, który jest w twoim domu. Dowiadujemy się, że Filemon miał w swoim domu zbór. Co nam to mówi? Że Filemon miał w swoim domu zbór. A więc jego dom był otwarty. Jego dom nigdy nie był zamknięty, drzwi były zawsze otwarte i przychodzili tam ludzie, którzy chcieli mieć społeczność z Bogiem, chcieli się modlić, chcieli doświadczać Bożej obecności. I to, co mówił brat Krzysztof, myślę, że z domu Filemona ten blask płynął do nieba, że tam zgromadzają się Boże dzieci. Coś o tym wiem, bo w moim domu też był kiedyś zbór. I wiem, że pierwsi bracia i siostry przyjeżdżali już o godzinie 7:30. W niedzielę. I wiem, że czasy nabożeństwa kończyły się o 13:00, a zborownicy siedzieli do 16:00. Coś na ten temat wiem. A więc Filemon musiał dużo poświęcić swojego czasu, jego dom był zawsze otwarty, że ludzie wierzący mogli tam przyjść i mieć społeczność. A więc Filemon miał u swoim domu zbór. Co jeszcze? 5 werset. Apostoł Paweł pisze, słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie. Apostoł Paweł określił Filemona jako człowieka wiary. Jako człowieka wiary, który jest mocny, który jest silny. Prawda, że możemy ocenić człowieka, ten człowiek ma wiarę. Jak się z nim spotkasz, on zawsze powie ci coś fajnego, on zawsze ciebie zbuduje, on zawsze się fajnie pomodli. Człowiek wiary. Ale też człowiek miłości, który może zauważył, który może coś zobaczy, który zwróci na coś uwagę. I te cechy apostoł Paweł podkreśla bardzo mocno u Filemona. Po czwarte, 7 werset. Paweł pisze, miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej. Filemon sprawiał, że Paweł się cieszył, Paweł się radował. Paweł był szczęśliwy, tak jak wy dzisiaj jesteście. Cieszył się, dziękował Bogu za Filemona. Jego postawa Filemona dawała mu wiele radości, dawała mu wiele takiej otuchy. Niesamowite, że apostoł Paweł się z tego cieszył. I ostatnia rzecz. Pisze dalej w 7 wersecie, ponieważ serca świętych przez ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Halleluja! Niesamowite, że Filemon potrafił pokrzepiać i pocieszać świętych braci. Pocieszać swoich najbliższych. Jego postawa była postawą, która pokrzepiała, która pocieszała. Jego postawa była postawą, która naprawdę jest godna uwagi i do naśladowania. Jak dzisiaj jest łatwo czy trudno być człowiekiem, który pociesza, być człowiekiem, który daje otuchy, być człowiekiem, który zawsze motywuje do tego, aby służyć Bogu. Takie rzeczy napisał apostoł Paweł o Filemonie. Ale apostoł Paweł, pisząc to na samym początku, miał również prośbę. Nie wiem, najpierw go wywyższył, najpierw mu napisał parę fajnych rzeczy, a teraz, bracie, mam do ciebie sprawę. A teraz, bracie, chcę, żebyś coś dla mnie zrobił. I apostoł Paweł pisze do Filemona taką prośbę, że chciałbym, abyś przyjął do swojego domu Onezyma. Kto to jest Onezym? Onezym, znaczy, jego imię oznacza człowiek użyteczny. Onezym, użyteczny. Człowiek użyteczny. Jest nieużyteczny? Jest użyteczny. W zeszłym roku kongres w Świnoujściu hasło było nieużyteczni? Nie, użyteczni. Onezym. Onezym to był niewolnik, który służył u Filemona. To był taki człowieczek, który był niewolnikiem i on tam służył. Służył, dobrze mu się wiodło, wszystko pasowało, ale przyszedł moment, że mu się znudziło. I tam troszeczkę może troszeczkę oskubał Filemona i uciekł. No, nieładnie zrobił. Tak nie po chrześcijańsku. Ale on wtedy był człowiekiem nieużytecznym. Nie był chrześcijaninem. I czytamy, że on znalazł się w więzieniu i zetknął się z apostołem Pawłem. Jakie wspaniałe Boże prowadzenie. Takie duże więzienie w Rzymie, a tutaj ciach, jest apostoł Paweł. Apostoł Paweł mówi, ja ci nie daruję. Ja tutaj teraz z tobą porozmawiam. I autentycznie on się nawrócił. On zmienił swoje życie. On się na nowo narodził. On stał się innym człowiekiem i zaczął być użyteczny. I zaczął coś dla Boga jakby robić, zaczął być człowiekiem użytecznym. I 10 werset mówi tak. Proszę cię za synem moim Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, a teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Słuchajcie, apostoł Paweł, pisząc ten list, życie jego się kończyło. On pisze świadectwo o Onezymie, że się autentycznie nawrócił. Ja myślę, że apostoł Paweł, nie chcę tak go określić, stary wyga. On wiedział, że Onezym nawrócił się naprawdę. Wiedział, że jest człowiekiem zmienionym. Wiedział, że jest człowiekiem, który autentycznie dożył Bożego przebaczenia, Bożej łaski i Bożej miłości. Wielu ludzi dzisiaj niby się nawraca, nie do Najwyższego, i mówią, że są braci, i później wykorzystują czasem dobroć niektórych chrześcijan. I zobaczcie, że Paweł, pisząc to do Filemona, mówi: przyjmij go, ja ciebie o to proszę, pomimo to, że zrobił ci szkodę, ale go przyjmij. Można byłoby dalej kontynuować na temat tej relacji z sytuacją, więc Filemon musiał przełamać się, dlatego że zawiódł Onezym go, teraz musiał go z powrotem przyjąć i tak dalej. Można byłoby mówić dalej, ale ja chciałbym skończyć tutaj w tym momencie. Skończyć w tym momencie i przejść do dnia dzisiejszego. Dlaczego moje zwiastowanie mówi, czy mogę na ciebie liczyć, bracie albo siostro? Dzisiaj, gdybyś był w więzieniu, był w odosobnieniu i musiałbyś napisać list. Do kogo byś napisał list? W naszym zborze. Bracie Krzysztofie, jesteś na wygnaniu i jest taka sytuacja, musisz napisać list, który by mówił, że masz komuś pomóc. sytuacja, kopia tego apostoł Paweł i Filemon i Onezym. Do kogo byś napisał list? Ja wiem, że do pastora. A ten do kogo byś napisał list? Też do pastora. Mariusz? Bogusia? Ela? Do kogo byście napisali listy? Z prośbą. Pomyślcie przez chwilę. Nie do zboru. Do osoby. Do konkretnej osoby. Do kogo byś napisał list? Oczywiście, wszyscy by napisali do pastora, ale no pastor ilu może przyjąć? Jednego to rozumie, ale nie 25. Ilu mam ludzi takich jak miał Paweł Filemona? Już macie osoby, do kogo byście napisali? Młodzi podobno już piszą, bo żeśmy ten temat mówili na młodzieżowym i podobno już piszą listy. Dobrze. Jak już macie osobę, do kogo byście napisali, to chwała Bogu, niech was Bóg błogosławi. Ale gdybyś otrzymał taki list, jaka byłaby twoja postawa? Przychodzi do ciebie list, pisze ktoś z więzienia i masz zająć się takim człowiekiem. Jaka byłaby nasza postawa w tej sytuacji? Nie. Powiedzmy, że jest wierzący albo się nawrócił. Wiecie, dlaczego o tym dzisiaj mówię? Żyjemy w takich czasach, że autentycznie, gdyby wielu ludzi się nawróciło, czy jestem gotowy przyjąć danego człowieka do swojego domu? Czy jestem gotowy poświęcić czas? Czy jestem gotowy, pomimo różnych obowiązków, różnych sytuacji, pomimo różnych rzeczy, które napędza życie nas przez cały dzień, czy mógłbym przyjąć takiego człowieka do swojego domu? No wiesz, Pawle, przyjąłbym tego człowieka, ale nie mam gdzie go położyć. No niestety, no weź, przedłem tam, może, napisz list może do Łukasza albo do Sylasa. Czy jestem w stanie poświęcić temu człowiekowi czas? Ja mówię o ludziach, którzy się nawrócą, o ludziach, którzy przyjdą w którymś momencie do kościoła. Czy jesteśmy w stanie nimi się zająć? Nie wiemy, co nam przyniesie przyszłość. Nie wiemy, co nam przyniosą dalsze wydarzenia. A gdyby tak, przyjechało do Chodzieży 25 uchodźców wierzących, mocno wierzących. I by trzeba było się nimi zająć. Jaka jest nasza postawa wtedy? Jakbyś odpowiedział na ten apel? Czy byś potrafił przestawić swoje życie? Czy byś potrafił przestawić swoje zachowanie, swój cały dom? I gdyby mieli zamieszkać w twoim domu, w moim domu, jakby się czuli w tym domu? Czego by mogli się od siebie czy ode mnie nauczyć? przyjmijmy, że mieszkaliby u nas przez, no ile, miesiąc, dwa miesiące i byśmy musieli wykonywać te wszystkie rzeczy, które wykonujemy. Ja idę ciąć drewno, chodź ze mną, będziemy ciąć drewno. A teraz będziemy się modlić, módlmy się. A teraz będziemy razem czytać Boże Słowo. A teraz obejrzymy sobie film, tak dla relaksu może. Dzisiaj nie zwracamy uwagi na takie rzeczy. Może mówimy, każdy ma swoje życie, każdy ma swój plan, każdy ma swoje i ja na nic nie mam czasu. Ale gdy przyjdzie sytuacja, jaka będzie nasza postawa? Czy można na ciebie liczyć? Czy mogę na ciebie liczyć? Apostoł Paweł, pisząc do Filemona, wiedział, że pisze do współpracownika, wiedział, że pisze do kogoś, kto jest wypróbowany. I on się nie bał prosić Filemona, żeby przyjął Onezyma. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy nawraca się człowiek, czy kiedy przyjdzie do zboru człowiek, czasem jak trudno jest się tym człowiekiem zająć. Mamy tutaj przykład, przychodzą dwaj Ukraińcy, wierzący ludzie, no jakoś tam no, mają jakieś tam relacje z nami, bo są wierzący. Ale kiedy nawraca się człowiek, kiedy mają się nawrócić ludzie, musimy zarezerwować, czy musimy wziąć to pod uwagę, że musimy takimi ludźmi się zająć. Musimy być ludźmi, którzy pokażą im, czy będą dla nich nauczycielami, czy będą dla nich ludźmi, którzy będą ich nauczać. Będą dla nich mentorami. Też na tej konferencji bardzo mocno było to rozwijane, że każdy człowiek musi mieć mentora, musi mieć kogoś, kto go będzie prowadził, kto go będzie uczył modlitwy, zachowania, czytania słowa i społeczności z Bogiem. To co? Piszecie listy? Do kogo piszecie listy? Albo jeśli dostaniecie taki list, co z tym zrobisz? Czy można na ciebie liczyć? Jaka jest postawa twoja, że możesz być takim wypróbowanym człowiekiem? Takim słowem się chciałbym z wami podzielić. Te myśli, które wypowiedziałem, że czy potrafimy zrezygnować z pewnych rzeczy, czy potrafimy zrezygnować z pewnych sytuacji, żeby być nauczycielem dla danego człowieka. Modlimy się o przebudzenie. Modlimy się o to, żeby się ludzie nawracali. Tak rozmawialiśmy przy obiedzie i pastor mówi, nie ma sprawy, możemy się nimi zająć. 25 osobami. Ale to nie jest tylko nabożeństwo. To nie jest tylko jedno spotkanie. Ale to jest praca, to jest trud. To jest obowiązek. Pastor mówi, że jest wielu, na których mogę liczyć. A niektórzy mówili, że na krótką chwilę tylko. Ale ja wierzę w to, że jesteśmy tyle w zborze, że jesteśmy takimi już wypróbowanymi chrześcijanami, że potrafimy zmotywować się, zmobilizować, żeby być użytecznymi naczyniami w rękach Bożych. Bracie Krzysztofie, oto takim słowem się chciałem podzielić. Myślę, że ważne słowo mówiące o tym, że powinniśmy czasem zweryfikować swoje życie, swój czas, powinniśmy zweryfikować czasem naszą służbę. I kiedy brat usługujący zwrócił się do mnie i mówi: bracie, w połowie kazania, co teraz wziąłeś z tego kazania? Ja taki zaskoczony mówię: no co, wziąłem się do roboty, do pracy. Kochani, trzeba się wziąć do pracy. Niektórzy mówili: trzeba się obudzić. Niektórzy mówili: trzeba zrobić wszystko, żeby zacząć poświęcać czas innemu człowiekowi. Żeby zacząć poświęcać czas dla innych ludzi, którzy są wokół nas. Żebyśmy mogli z tymi ludźmi rozmawiać, nawiązywać relacje, nawiązywać przyjaźnie i zwiastować im Chrystusa. I wierzę w to, że wy tak czynicie, czy będziecie czynić, i wtedy, kiedy przyjdzie 25 osób, każdy z nas weźmie jednego albo dwóch i będziemy ich uczyć zasad Bożego Słowa i wędrówki za Panem Jezusem. Ja was Bóg błogosławi. Amen.